Analizujemy fenomen spiritual but not religious. Duchowość, która nie jest chwilową modą, lecz kulminacją wielowiekowego procesu emancypacji jednostki z ram instytucjonalnych. To radykalny zwrot w zarządzaniu sakrum. Autorytet nad prawdą metafizyczną przesuwa się z zewnętrznych dogmatów i hierarchii ku subiektywnemu doświadczeniu, intuicji oraz psychologizacji przeżyć. Śledzimy intelektualną genealogię tego procesu. Zaczynamy od reformacyjnego sumienia i romantycznej fascynacji naturą. Przez transcendentalizm Emersona i pragmatyzm Williama Jamesa. Aż po praktyczną ortopraksję anonimowych alkoholików, psychologię głębi Junga oraz humanizm Maslowa. Kluczowym punktem analizy jest przejście od religii z drugiej ręki, tej dziedziczonej, do religii z pierwszej ręki, czyli przeżytej. To czyni z człowieka autonomicznego redaktora własnej metafizyki. Tekst rzuca wyzwanie tradycyjnemu rozumieniu sekularyzacji. Sugeruje, że zanik instytucjonalnych kotwic nie oznacza końca potrzeby transcendencji, lecz fundamentalną zmianę sposobu jej poszukiwania i definiowania. Gdzie właściwie mieszka sakrum? Paradoksem późnej nowoczesności jest fakt, że człowiek Zachodu dystansuje się od religii, nie rezygnując z języka duchowości. Kościoły pustoszeją szybciej niż pytania o sens. Można odrzucić dogmat, a mimo to medytować lub wierzyć w karmę i energię. To punkt wyjścia dla kategorii duchowy, lecz nie religijny. To autonomiczna pozycja kulturowa pomiędzy instytucjami a materializmem. Dzisiejsza formuła oddziela doświadczenie sakrum od obowiązku uznania instytucjonalnego depozytariusza prawdy. Religia to pojęcie złożone. Może oznaczać system rytuałów, organizację społeczną lub mechanizm oswajania śmierci. Religie konstruują czas, przestrzeń i granice między tym, co święte, a zwyczajne. Religijność to z kolei sposób uczestniczenia jednostki w tym świecie. Kto przestaje chodzić do kościoła, niekoniecznie w jednej chwili opuszcza wszystkie te światy. Współczesna duchowość oznacza subiektywną relację z głębszym wymiarem istnienia, bez konieczności podporządkowania się kanonowi konkretnej religii. Autorytet przesuwa się z ortodoksji ku autentyczności. To przesunięcie uchwycił William James, analizując religię przeżywaną z pierwszej ręki. Doktryny i organizacje są jedynie społecznymi interpretacjami tego pierwotnego doświadczenia. To fundament nurtu duchowi, ale nie religijni. Pojawia się jednak problem epistemiczny. Z faktu psychologicznej realności przeżycia nie wynika automatycznie prawdziwość jego metafizycznej interpretacji. Warto odróżnić duchowość od mistycyzmu. Mistycyzm to intensywna forma przekroczenia relacji podmiot-świat. Duchowość jest kategorią szerszą i może obejmować kontemplację natury czy medytację. Sekularyzacja nie jest liniowym marszem od wiary ku niewierze. Państwo może przestać opierać się na religii, a jednostka zaniechać obrzędów, nie stając się materialistą. Sekularyzacja usuwa monopol dostawcy, a nie popyt na sens. Szacunki dla Stanów Zjednoczonych mówią o 22-27% osób spiritual but not religiosus. To jednak nie jest stabilna kategoria demograficzna. Wynik zależy od sformułowania pytania i przyjętej metodologii. Przenosząc ten model do Polski, musimy zachować szczególną ostrożność. Polak oddalający się od kościoła może pozostać katolikiem kulturowym, albo przejść ku ateizmowi i obojętności. Dane CBOS z 2024 roku wskazują na spadek wiary, zwłaszcza wśród najmłodszych dorosłych. To nie tylko efekt skandali, to zanik potrzeby religijnej. SBNR nie definiuje jedynie negacja instytucji. Prawdziwa treść zaczyna się w duchowości, poszukiwaniu transcendencji i głębi poza opisem materialnym. Fuller i Parsons proponują postrzegać SBNR jako trzecią drogę, a nie kolejną odmianę ateizmu. Religia instytucjonalna ogranicza wolność, ale dostarcza kryteriów zewnętrznych. SBNR uwalnia poszukiwacza od dogmatu, czyniąc go jednocześnie redaktorem i najwyższym sądem własnej metafizyki. W kulturze duchowego wyboru pojawia się pokusa przyjmowania jedynie tych przekonań, które potwierdzają istniejące intuicje. Fuller i Parsons określają ten proces pojęciem combinativeness. Współczesny poszukiwacz świadomie łączy fragmenty różnych tradycji według aktualnych potrzeb. Kryterium spójności zastępuje tu kryterium użyteczności. Aby zrozumieć ten proces, trzeba cofnąć się do momentu, w którym Zachód przeniósł autorytet z instytucji do sumienia, z doktryny do doświadczenia. Termin spiritual but not religiosus staje się imieniem procesu prowadzonego od stuleci. Jest nim przekonanie, że człowiek ma prawo do bezpośredniego kontaktu z ostateczną rzeczywistością bez pośrednictwa instytucji obdarzonej monopolem interpretacyjnym. W dawnych czasach doświadczenie nie było suwerenne, lecz podlegało interpretacji w ramach wspólnego języka teologicznego i tradycji. Reformacja radykalnie zmieniła tę architekturę. Marcin Luther podważył przekonanie, że ostatecznym arbitrem jest hierarchia kościelna. W 1521 roku zderzyły się dwa modele autorytetu: tradycja oraz sumienie odwołujące się do pisma. Historia emancypacji duchowej to przenoszenie kompetencji od instytucji, przez tekst i sumienie aż po indywidualną autokreację. Kolejny zwrot przyniósł romantyzm, który zakwestionował monopol rozumu analitycznego na rzecz wyobraźni, intuicji i uczucia. Sakrum mogło zostać odnalezione poza kościołem w naturze i doświadczeniu wzniosłości. Polska jest pod tym względem wyjątkowo interesującym przypadkiem. Gdyby współczesne SBNR opisać wyłącznie jako import amerykańskiego indywidualizmu, zgubilibyśmy własną historię religijnej wyobraźni. Polski romantyzm od początku łączył chrześcijaństwo z wizjonerstwem i naturą. Za symboliczną cezurę uznaje się 1822 rok. Publikację ballad i romansów Adama Mickiewicza. W tym świecie racjonalność traci prawo do wyłączności. Polska kultura oswajała kombinatywność. Przekonanie, że różne porządki symboliczne nie muszą się wykluczać. Człowiek może uczestniczyć w liturgii i jednocześnie wierzyć w sny. Polska posiada więc własne wzorce przenikania religii kanonicznej z pozakanoniczną. O ile romantyzm stworzył język doświadczenia, o tyle amerykański transcendentalizm nadał mu filozofię autonomii. W 1832 roku Ralph Waldo Emerson sformułował manifest SBNR. Każda generacja powinna poszukiwać własnej relacji z wszechświatem, zamiast żyć wyłącznie odziedziczonym świadectwem. Tradycja ma być zasobem, a nie więzieniem. W 1838 roku w Harvard Divinity School Emerson zakwestionował chrześcijaństwo jako kult przeszłości. Dla niego Jezus był dowodem na to, że każdy człowiek może radykalnie przeżyć duchowość. Prawomocność sensu miała wypływać z bezpośredniego religiosus sentiment, a nie z cudzych świadectw. To tutaj rodzi się kod genetyczny nurtu SBNR, nie negacja transcendencji, lecz głęboka nieufność wobec pośrednika. Natura staje się medium jedności. Emerson wprowadza pojęcie oversoul, nadduszy. To nie osobowy Bóg, lecz bezosobowa rzeczywistość duchowa łącząca człowieka z naturą i moralnością. Autonomia jednostki łączyła się tu z walką o prawa kobiet i sprzeciwem wobec niewolnictwa. Emerson jawi się zatem jako figura przejściowa o niezwykłej wadze. Nie zburzył świątyni po to, aby urządzić na jej miejscu pusty plac. Przesunął ją do wnętrza doświadczenia i w naturę. Sugerował raczej, iż odziedziczony język może przesłonić dostęp do transcendencji. Emerson pozostawił nowoczesności poszukiwacza wyposażonego w autonomię i intuicję. Kilkadziesiąt lat później William James spróbuje potraktować świadectwa ludzi o kontakcie z czymś przekraczającym zwyczajną świadomość jako materiał badawczy. Wtedy duchowa autonomia otrzyma laboratorium, a mistyka język psychologii. Jego dzieło opublikowane w 1902 roku przesunęło religię zambony do psychologicznego laboratorium człowieka. James wiedział, że każdemu stanowi psychicznemu odpowiadają procesy fizjologiczne, lecz nie uważał, że poznanie neurologicznej genezy przeżycia automatycznie rozstrzyga o jego wartości. Twierdził, iż genetyczne wyjaśnienie idei nie jest jej obaleniem. Proponował oceniać przeżycia według ich konsekwencji dla życia. Pytał po prostu, co dane doświadczenie robi z człowiekiem. To przesunięcie ma kluczowe znaczenie dla zjawiska spiritual but not religious. Dla Jamesa instytucja nie jest punktem wyjścia, dogmat i liturgia stają się wtórne wobec pierwotnego faktu przeżycia. Doświadczenie jest pierwsze, a system dopiero później albo wcale. James przechodzi od modelu normatywnego do fenomenologicznego. Nie pyta, czy przeżycie odpowiada prawdzie objawionej, lecz co tradycja mówi o tym, co ludzie rzeczywiście czują. Mistyk czy outsider dostarczają tak samo cennej wiedzy o transcendencji. Ważne jest rozróżnienie między typem zdrowomyślnym a chorą duszą. Dla jednych świat jest harmonijny, inni doświadczają go poprzez pęknięcie. Religia staje się dla nich próbą odzyskania utraconej spójności. Nawrócenie to reorganizacja osobowości. Zbawienie można rozumieć jako integrację rozbitego ja, a grzech jako alienację od własnej głębi. Psychologia otrzymała tym samym prawo zadawania pytań, które wcześniej należały do teologii. Mistyk wierzy, że czegoś się dowiedział. To właśnie poetyczność odróżnia doświadczenie mistyczne od zwykłego wzruszenia. Przynosi ono przekonanie, że zobaczył, jak naprawdę jest. Współczesna filozofia traktuje to jako problem epistemologiczny, gdyż poczucie wiedzy nie jest tożsame z jej posiadaniem. Kolejne cechy to przemijalność oraz pasywność. Doświadczenie przychodzi do człowieka, co sprzyja interpretacjom religijnym i pytaniom o źródło zewnętrzne. William James sugerował, że racjonalna świadomość jest tylko jedną z wielu form doświadczenia. Zauważył jednak ironię, że po powrocie do normy dotyk niezmierzonej prawdy często brzmi banalnie. Naukowy sceptycyzm nie powinien być tu tożsamy z pewnością negatywną. Nie wiemy o świadomości wystarczająco dużo, by wykluczyć poznawczą treść tych przeżyć. Ta perspektywa dostarcza języka, który pozwala być jednocześnie religijnie otwartym i instytucjonalnie sceptycznym. Można badać skutki modlitwy czy medytacji bez konieczności rozstrzygania ich ostatecznego źródła metafizycznego. William James stał się jednym z najważniejszych poprzedników przesunięcia autorytetu od instytucji i pisma ku intuicji oraz subiektywnemu doświadczeniu. James nie twierdził, że jeśli coś działa, to jest prawdziwe. Wyraźnie oddzielał użyteczność doświadczenia od dowodu jego metafizycznej prawdy. James może być patronem otwartości, ale nie łatwowierności. Stworzył on warunki, w których osobiste doświadczenie zyskało godność materiału poznawczego, lecz nie stało się nieomylnym objawieniem. Jednostka przestała być jedynie odbiorcą systemu, a stała się obserwatorem własnej świadomości. Ktoś musiał przekształcić tę filozofię w praktyczną technologię przemiany. W programie Billa Wilsona abstrakcyjny porządek przeobraził się w siłę wyższą. To właśnie w dziejach anonimowych alkoholików duchowość pozainstytucjonalna stała się społeczną metodą życia. Tutaj religijny język został rozmontowany i złożony ponownie, tak aby mogli w nim uczestniczyć ludzie o różnych przekonaniach. Bill Wilson nie był samotnym wynalazcą Alcoholics Anonymous. Ruch ten powstał w 1935 roku z połączenia doświadczeń Wilsona i chirurga Roberta Smitha. Model ten czerpał z chrześcijańskiej Oxford Group, obserwacji medycznych Williama Silkworta oraz refleksji Williama Jamesa. Atishama nie narodziło się jako bunt przeciw religii. W 12 krokach elementy rachunku moralnego i naprawiania szkód stały się zestawem praktyk dostępnych dla każdego niezależnie od przekonań. Najważniejszym wynalazkiem językowym okazała się kategoria siły wyższej. Tradycja zachowała słowo Bóg, ale poszerzyła jego interpretację. Siłą większą niż ja sam może być Bóg, natura, wspólnota lub zasady duchowe. Nastąpiło tu przesunięcie od ortodoksji do ortopraksji. Ortodoksja pyta, czy wierzysz właściwie, a ortopraksja pyta, czy działasz w sposób zdolen przekształcić życie. Wspólnota nie powstaje z identycznej metafizyki, lecz z podobieństwa problemu i celu. Program AAA jest wymagający. Rachunek własnych działań, naprawianie krzywd i praca nad charakterem tworzą system dyscypliny moralnej. To nie jest kultura wygodnego samopotwierdzenia, lecz konfrontacja z własną odpowiedzialnością. W klasycznej religijności pycha była grzechem wobec Boga. W języku anonimowych alkoholików nadmierna samowystarczalność staje się problemem funkcjonalnym. Osoba uzależniona wmawia sobie, że zdoła kontrolować sytuację. Poddanie się to kapitulacja iluzji całkowitej niezależności. Paradoks polega na tym, że odzyskanie sprawczości zaczyna się od uznania jej granic. Nowoczesność ceni autonomię, lecz autonomia bez zdolności uznania zależności może prowadzić do samozniszczenia. Drugim filarem modelu jest wspólnota oparta na wzajemnym świadectwie. Spotkanie Billa Wilsona z doktorem Bobem w maju 1935 roku pokazało, że sama relacja może być źródłem duchowego wsparcia. Pośrednik powraca tutaj jako człowiek, który przeszedł podobną drogę. Badania nad 12-step facilitation wskazują na wysoką skuteczność tych podejść. Przegląd Cochrane z 2020 roku wykazał, że interwencje te prowadziły do wyższych wskaźników abstynencji niż inne metody. System oparty na wspólnocie i transcendowaniu egocentryzmu generuje mierzalne skutki. Dzięki semantycznej niedookreśloności. Anonimowi alkoholicy nie wymagają od uczestników rozstrzygnięć metafizycznych. To proceduralizacja sakrum, zamiast jednej definicji transcendencji wspólnota ustanawia procedury prowadzące do przemiany. Model ten przypomina architekturę liberalnego pluralizmu. Metafizyczne maksimum zostaje przeniesione do sfery osobistej, podczas gdy minimum pozostaje praktyczne. W Polsce ruch ten przekraczał systemy kulturowe. Już w 1974 roku powstała grupa Eleusis, symbol inicjacji i próby stworzenia nowej biografii. W tradycyjnej religii mówimy o nawróceniu, w psychoterapii o zmianie tożsamości, a w anonimowych alkoholikach o duchowym przebudzeniu. Choć słowniki są różne, opisują ten sam proces. To emancypacja od ortodoksji, ale nie od odpowiedzialności. Anonimowi alkoholicy stanowią kontrę dla konsumpcyjnej duchowości. Nie wystarczy poczuć energii, trzeba zmienić zachowanie i być użytecznym dla innych. Duchowość zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje pytać wyłącznie o to, co czuje, a zaczyna pytać, co to doświadczenie czyni z jego życiem. W XX wieku język teologiczny zastąpiono kategoriami psychologicznymi. Bóg stał się symbolem głębi psyche, zbawienie integracją osobowości, a droga duchowa procesem indywiduacji. Granica między religią a psychologią przestała być szczelna. Sakrum zostało zinternalizowane. Jung badał obrazy Boga w psychice, oddzielając je od rozstrzygnięcia o samym Bogu. Martin Buber zarzucał mu jednak redukcję transcendencji do funkcji człowieka. Ten spór jest kluczowy dla ruchu spiritual but not religious. Czy psychologia odsłania język doświadczenia, czy zastępuje nim samą transcendencję? Centralnym pojęciem Junga pozostaje indywiduacja. To proces integrowania świadomych i nieświadomych części psychiki. Celem jest pełnia, a nie perfekcja. W tym punkcie psychologia przypomina dawny język duchowy. Jung pozwolił zachować bogactwo mitu i symbolu bez konieczności przyjmowania całego systemu teologicznego. Rozwój duchowy zaczął oznaczać integrację własnej struktury wewnętrznej. Pojęcia takie jak nieświadomość zbiorowa czy archetypy posiadają moc interpretacyjną w strefie pomiędzy nauką, metaforą, a intuicją metafizyczną. Jeżeli Jung przywrócił psychologii mit, to Abraham Maslow przywrócił jej doświadczenie wzniosłości. Humanizm zapytał o obraz człowieka zdrowego i twórczego. Maslow opisał doświadczenia szczytowe. To momenty zachwytu i poczucia jedności, które pozwalają przekroczyć zwyczajne poczucie siebie. Jest to moment kluczowy dla sekularyzacji mistyki. To, co wcześniej nazywano łaską lub obecnością Boga, zostaje przeniesione na mapę ludzkich możliwości psychicznych. Maslow sprawił, że niezwykłe stany przestały być domeną wyłącznie języka wiary. Istnieje jednak istotna różnica. Klasyczna religia nie zakłada, że najwyższym celem jest samorealizacja. W kulturze humanistycznej pojawia się ryzyko utożsamienia rozwoju z ekspansją ego. Religia nakazywała czasem wyrzeczenie się siebie. Rynek psychologiczny zaczął sprzedawać najlepszą wersję siebie. Tego redukcjonizmu nie można przypisać samemu Maslowowi. Dzięki niemu pytanie o duchowość przestało być traktowane jako podejrzane. Dla Frankla zasadniczym problemem człowieka nie była integracja psychiki, lecz sens. Logoterapia zakłada, że życie zachowuje znaczenie nawet wtedy, gdy cierpienia nie dadzą się usunąć. Sens musi obejmować odpowiedzialność społeczną i relacje z innymi. Frank stworzył pomost między religią, filozofią egzystencjalną a psychoterapią. Psychoterapia ma pomagać zdrowieć, podczas gdy religia odpowiada na pytania, których terapeuta nie może rozstrzygnąć. Współczesna kultura często oczekuje od terapii zbyt wiele. Problem pojawia się, gdy kategoria zdrowia psychicznego zostaje zamieniona w kompletną teorię dobrego życia. Psychologia pomaga rozumieć siebie, ale nie ustanawia ostatecznej hierarchii wartości. Tu ujawnia się problem psychoduchowości. Psychologizacja ryzykuje zamknięciem sądu o sensie w granicach samego człowieka. Dla osób duchowych, lecz nie religijnych, ta niepewność staje się idealnym środowiskiem. Potrzeby, na które odpowiadał kapłan, przenoszą się na terapeutów i coachów. Dogmat zastępuje model psychologiczny, a powołanie poszukiwanie własnego celu. Duchowość przestała być alternatywą dla religii, a stała się stylem życia, w świecie, w którym każdy z nas stał się najwyższym sędzią własnej duchowości. Deide. Stajemy przed paradoksalnym wyzwaniem. Czy wolność od dogmatu nie stała się nowym rodzajem więzienia? Gdy jedynym lustrem prawdy jest nasze własne wnętrze, ryzykujemy, że zamiast spotkania z tym, co nas przekracza, odnajdziemy jedynie echo naszych pragnień. Pozostaje pytanie, czy potrafimy zbudować duchowość, która uwalnia nas od instytucji, ale nie zamyka w narcystycznej samotności?